Tajna wojna Hitlera. Taśma czwarta, ścieżka druga. Klęska w Pearl Harbor pozwalała sądzić, że amerykańska flota Pacyfiku została obezwładniona, co dawało wojskom japońskim całkowitą swobodę działania. Oznaczało to, że Amerykanie, choć deklarujący pomoc dla Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego, będą musieli skoncentrować wszystkie siły na Pacyfiku, obszarze ważniejszym dla ich interesów gospodarczych niż Europa. Hitler oczywiście wiedział, że 29 września 1941 roku do Moskwy przyjechali William Averell Harriman ze Stanów Zjednoczonych i Anthony Eden z Wielkiej Brytanii, aby zadeklarować pomoc wojenną. Ustalono wówczas, że do maja następnego roku Związek Radziecki otrzyma 1800 samolotów, 2250 czołgów, 1200 dział pancernych, 500 jeepów, 85 tysięcy samochodów ciężarowych i osobowych, proch, chemikalia, stal. Wiedział, że pierwszy konwój wyszedł z morskiej bazy Scapa Flow w Wielkiej Brytanii 21 sierpnia 1941 roku. Nie zwracał na to uwagi do tego stopnia, że jeszcze przez wiele miesięcy Kriegsmarine nie atakowała statków płynących wzdłuż wybrzeży Norwegii do Murmańska. Hitler mógł liczyć, że Amerykanie nie zdążą uruchomić swojej machiny wojennej do czasu, gdy jego armie podbiją Związek Radziecki, a wówczas Niemcy, dysponując nieprzebranymi bogactwami Rosji i Ukrainy, milionami niewolników, batem pędzonych do pracy w kopalniach, hutach i na polach, będą mogli stawić czoła Amerykanom uwikłanym w ciężkie walki na Pacyfiku. Klęska pod Moskwą musiała przekreślić te rachuby Hitlera. Stało się coś jeszcze gorszego, czego Hitler obawiał się najbardziej. Wojna na dwa fronty. Jego wojska, wyczerpane po krwawych bojach w Związku Radzieckim, stały gotowe do odparcia inwazji we Francji i w Norwegii, gdzie spodziewano się inwazji zachodnich aliantów i były zaangażowane w Afryce Północnej i na Bałkanach. Stalin odzyskiwał nadzieję. Już wtedy, w końcu grudnia 1941 roku, planował podział Niemiec w wyniku zwycięskiej wojny. Zakładał utworzenie Niemieckiego Komitetu Narodowego, do czego doszło wkrótce po zwycięstwie pod Stalingradem, gdy powstał Komitet Wolne Niemcy, który byłby zalążkiem komunistycznego rządu w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec. Hitler miał tylko jedno wyjście – zmusić Stalina do wystąpienia z propozycją zawarcia pokoju. Było prawdopodobne, że Armia Czerwona, napotykając twardy opór niemieckich oddziałów, wykrwawi się, spali w bojach wątłe jeszcze siły, jakie odbudowała po straszliwych klęskach letnich i jesiennych miesięcy 1941 roku i nie będzie mogła przeciwstawić się nowej wielkiej ofensywie niemieckiej na wiosnę 1942 roku. To właśnie Hitler miał na myśli, przemawiając do swoich współpracowników w sylwestrową noc w ponurym bunkrze jadalnym Wilczego Szańca. Musiał zadawać sobie pytanie, co zyskał w ciągu półrocznej wojny na wschodzie, która pochłonęła tak wiele niemieckich żołnierzy i sił? Nic. Jego wojska przemierzyły szmat ziemi, a zwycięstwo było jeszcze bardziej odległe niż wtedy, gdy rozpoczynały ten krwawy pochód. Hans Hausermann, szef szwajcarskiej półoficjalnej agencji wywiadowczej, był autorem najbardziej prostej i trafnej oceny sytuacji, w jakiej znalazł się Hitler. Niemcy nie wygrały nic w militarno-politycznym sensie i nie wygrają nic poza przestrzenią. Przestrzenią i jeszcze raz przestrzenią. Przestrzenią, która pożera siły, w której znikają niemieckie armie, która nie daje żadnej korzyści, a z drugiej strony nasilające się anglosaskie naloty na niemieckie miasta bez żadnej nadziei, że osłabną. Na zachodzie drugi front, w Afryce żadnej możliwości udzielenia Rommelowi powietrznego i lądowego wsparcia, którego potrzebuje, aby wyprzeć Anglików z krajów basenu Morza Śródziemnego. Na południu niemrawy partner Włochy. We wszystkich krajach europejskiego kontynentu niezadowoleni ludzie, których utrzymywanie w posłuchu angażuje potężne siły. Dla przywódców Rzeszy sytuacja jest beznadziejna. Nie mogą zrobić nic więcej, jak tylko walczyć do śmierci. Jeżeli na zachodzie powstanie drugi front w ciągu kilku tygodni, wtedy klęska nastąpi szybciej. Jeżeli drugi front nie powstanie, wtedy później. I wszystko to z powodu Rosjan, którzy potrafili ściśle wykonać strategiczny plan. Poświęcić ziemię i zachować strategiczne rezerwy na 43 rok lub nawet 44. Dla, jak mówią ze stoickim spokojem, radzieckiej strategicznej ofensywy. Hitler musiał to sobie uświadamiać. Po zimie zmienił się bardzo. Jego włosy zszarzały, poprzetykane gęsto siwizną, a on sam wydawał się bardziej zamknięty, nieufny wobec najbliższych współpracowników. To oni namówili go, aby uderzył na Moskwę, choć sam nie chciał wydać takiego rozkazu w przekonaniu, że zajęcie miasta na niewiele się zda. Miał rację. W tym czasie, gdy nie dość skutecznie upierał się przy kontynuowaniu ofensywy na północ i południe Związku Radzieckiego, w Moskwie marszałek Siemion Timoszenko mówił na posiedzeniu Najwyższej Rady Obrony Moskwy: jeżeli Niemcy zajmą Moskwę, uznamy to oczywiście za wielkie nieszczęście. Jednakże fakt ów żadną miarą nie zdoła pokrzyżować naszego planu strategicznego. Liczy się tylko ropa naftowa. Po klęsce pod Moskwą Hitler odwołał wielu dowódców, których obarczył winą za to niepowodzenie, i usunął feldmarszałka Waltera von Brauchitscha ze stanowiska głównodowodzącego wojskami lądowymi. Odtąd osobiście miał dowodzić i doprowadzić wojska tam, gdzie powinny dojść już w 1941 roku, do ropy naftowej na Kaukazie. Uważał, że do końca 1942 roku jego armie wykonają to zadanie, aby mógł honorowo zakończyć wojnę, wracając do miejsca, z którego te armie wyruszyły. Stalingrad. Pierwsza odsłona. Zatrzymaj ich! Komendant w grubej szubie narzuconej na ramiona stanął na ganku baraku. Więźniowie brnący przez wysoki śnieg, jaki w nocy pokrył obóz w Milusińskiej oblasti, stanęli. Kamiński! Iwan Kamiński! Krzyknął komendant. Wystąp! W kolumnie ludzi kulących się przed mrozem zapanowało niewielkie poruszenie, ale nikt nie wyszedł. Kamiński! Strażnik jął przeglądać szeregi, aby znaleźć więźnia, którego nazwisko wywołał komendant. Jednakże niełatwo było rozpoznać jego twarz wśród kilkudziesięciu owiniętych szmatami i gazetami wystającymi spod uchatych czapek. Mróz sięgał 35 stopni, więc więźniowie zabezpieczali się czym mogli przed odmrożeniami. Jeszcze do niedawna przy tej temperaturze pozwalano im pozostawać w barakach, gdzie skupiali się przy rozpalonych do czerwoności piecykach, dających ciepło odczuwane w promieniu tylko kilku metrów, gdyż dalej rozwiewał je wiatr przeciskający się przez szpary w deskach ścian. Po wybuchu wojny komendant wydał polecenie, że muszą wychodzić do pracy, nawet gdy temperatura spadnie poniżej 40 stopni. A gdy Niemcy podeszli pod Moskwę, zezwolił im pozostawać w barakach dopiero przy mrozie sięgającym poniżej 50 stopni. Przyjmowali to z apatią, jaką wytwarza zimno i brak nadziei, że cokolwiek może odmienić los więźnia obozu zagubionego w śniegach Syberii. Wyruszali więc każdego dnia do pracy w lesie, gdzie wycinali drzewa, które ładowali na wagony zaprzężone w konie i zwozili do elektrowni opalanej drewnem. Pierwsi więźniowie, którzy przybyli do tego obozu nad Jeniseiem, opowiadali, że droga do pracy zajmowała im kilka minut, gdyż drzewa rosły tuż za drutami ogrodzenia. Po 4 latach wyrębisko wokół ciągnęło się kilometrami, a niezliczone pniaki świadczyły, jak wiele drewna potrzebuje elektrownia. Iwan Kamiński był jednym z najstarszych więźniów. Przybył do obozu w końcu 1937 roku, a możliwość przeżycia zawdzięczał podobno znajomości z komendantem. Nigdy nie mówił na ten temat, ale inni więźniowie zorientowali się, że czasami otrzymywał paczki od rodziny. Odesłano go do lżejszej pracy, jaką było powożenie końmi ciągnącymi wagony z pniami drzew. Gdy dojechał do elektrowni, mógł tam przebywać w cieple. Czasami dostawał zupę i odpadki ze stołówki dla pracowników. Dzięki temu przeżył tak długo. Aresztowany w czerwcu 1937 roku, gdy pracował w radzieckim przedstawicielstwie handlowym w Paryżu. Było to oczywiście przykrycie dla jego właściwej funkcji w wywiadzie wojskowym GRU. Uważał się za dobrego i wydajnego pracownika wywiadu, gdy nagle z Moskwy przyszedł nakaz powrotu. Nie spodziewał się niczego złego. Sądził, że chodzi o przeszkolenie do nowej działalności albo nawet awans w uznaniu wytężonej pracy i wielu sukcesów. Słyszał o podobnych przypadkach. Czegóż miałby się obawiać? Był komunistą, oddanym bolszewikiem. Gdy tylko wysiadł na dworcu w Moskwie, zdziwiło go, że nie witała go matka z ojcem. Młody mężczyzna, który oczekiwał go na peronie, wyjaśnił pośpiesznie. Towarzyszu, nie ma czasu na sentymenty, jedziemy do centrali, czekają już na was. Przez całe dorosłe życie uczył się być dyspozycyjny i nie zadawać pytań. Wsiadł więc do samochodu przed dworcem i dopiero gdy przejechali przez Plac Czerwony i skręcili w stronę więzienia na Łubiance, zrozumiał, że jego życie pobiegnie innym torem. Na początku rozmawiali z nim łagodnie. Chcieli wiedzieć wszystko o marszałku Tuchaczewskim. Pytali o to, z kim Tuchaczewski kontaktował się w czasie wizyty w Paryżu. Nie wiedział nic, więc nie odpowiadał. Tłumaczył tylko, że to nieporozumienie, że widział marszałka tylko raz podczas oficjalnego przyjęcia w ambasadzie. Nie wierzyli. Wieszali go za ręce i okładali gumowym wężem po pachwinach. Gdy tracił przytomność, polewali długo lodowatą wodą. Tak było przez cały dzień. Od 7 rano, gdy zaczęło się przesłuchanie, do wieczora. Potem 2., 3. Przyznał się 4. dnia. Była już noc, gdy oficer śledczy kazał mu położyć się na wznak na betonowej podłodze i wziął do ręki długi kij. Powiedział, pokołyszy się na twojej szyi. Zobaczymy, jak długo będziesz się dusił. Możesz nawet umrzeć, ale nie jesteś już nam potrzebny. Twój syn powiedział nam wszystko. Przyznał się. Podał nazwiska ludzi z ambasady w Paryżu, twierdząc, że przygotowywali i przesyłali materiały dla marszałka. Nie musiał wymyślać, jakie to były materiały. Oficer śledczy sam podsuwał odpowiedzi. Na przykład... Czy wysyłałeś listę nazwisk pracowników ambasady niemieckiej w Paryżu? Czy było tam nazwisko generała Falkhorsta? Potem dali mu spokój. Przenieśli do innej celi. Zrozumiał, że śledztwo się kończyło, ale nie wiedział, co będzie dalej. Aż pewnej nocy wywołano go z celi, zaprowadzono do biura naczelnika więzienia. Tam dowiedział się, że jako wróg ludu i partii został skazany na karę 20 lat łagru. Tej samej nocy zawieziono go na dworzec i pojechał daleko w Syberię. Jest swołocz. Strażnik odnalazł go i podniósł kolbę, aby wypchnąć go z szeregu. Nie rusz! Komendant odwrócił się. Chodźcie do mnie, Kamiński, a reszta do roboty. Kolumna ruszyła apatycznie w stronę bramy, gdzie grupa więźniów spychała śnieg ogromnymi drewnianymi łopatami. Kamiński pozostał sam przed gankiem komendantury. Stał przez chwilę niezdecydowany i zaskoczony sytuacją. Nikt nie popychał go kolbą, ani nie bił sznurem. Ruszył więc niepewnie w stronę drzwi. Nie mógł przewidzieć, co go tam spotka, a życie obozowe nauczyło go, że najlepiej pozostawać niezauważonym przez strażników. Z tym większym niepokojem przyjął wezwanie do stawienia się w pokoju komendanta. Wszedł tam z czapką w ręku, rozglądając się bojaźliwie na boki. Komendant, wysoki, barczysty czekista z odmrożoną twarzą, stał przy piecyku i rozcierał ręce. Iskrówka z okręgu przyszła, powiedział, nie odwracając się do Kamińskiego. Znali się od wielu lat. W 1918 roku służyli w jednym oddziale Armii Czerwonej. Komendant nigdy się do tego nie przyznawał. Bał się, że znajomość ze skazanym może zostać wykorzystana przeciwko niemu, ale pomagał mu od czasu do czasu. Nakazują was odesłać. W kancelarii odbierzecie właściwy dokument i bilet. Zbierzcie swoje rzeczy. Za pół godziny będą sanie. Pochylił się nad piecykiem, jakby zapominając o obecności więźnia. Nawet w tym momencie nie dał poznać, że znają się od tylu lat, choć byli sami w pokoju. Kamiński poruszył się niezdecydowanie. Dziękuję, obywatelu komendancie, proszę o pozwolenie odejścia. Widząc, że tamten skinął głową, wyszedł do sekretariatu, gdzie odebrał jakieś dokumenty. Nie patrzył na to. Szedł odurzony przez korytarz, nie rozumiejąc, co się wydarzyło i dlaczego odsyłają go do Moskwy. Przywykł do myśli, że spędzi resztę lat w syberyjskiej głuszy i cały wysiłek skupiał na przeżyciu dnia. W tym obozie śmierć przychodziła albo po cichu, niezauważenie, zabierając nieszczęśnika, który tracił siły i usypiał pod drzewem, albo z hukiem strzału, gdy więzień ogarnięty szałem uciekał w las i padał w pół drogi, trafiony kulą lub z gardłem rozszarpanym przez wilczura, spuszczonego ze smyczy przez strażnika. Nauczył się odnajdywać radość, gdy po wieczornym apelu kładł się na pryczy i naciągał połataną derkę na głowę. Modlił się i nie chciał, aby współwięźniowie to widzieli. Wolność przyszła równie cicho i niespodziewanie, jak śmierć, która zabrała z obozu tak wielu współwięźniów. Obywatel podróżny Kamiński zgłosi się do towarzysza zawiadowcy. Powtarzam. Wsłuchiwał się w komunikat rozbrzmiewający z dworcowych megafonów na peronie w Moskwie, gdzie dotarł po 7 dniach podróży. Przez chwilę stał zdezorientowany, nie rozumiejąc, że chodzi o niego. Dopiero gdy ktoś z przechodzących potrącił go, ocknął się i ruszył przed siebie w poszukiwaniu biura zawiadowcy. Minął drzwi i w świetle okna dostrzegł znajomą postać. Paweł Sudoplatow patrzył na niego szklanym wzrokiem, jakim obdarza się kogoś, kto przypadkowo znalazł się w polu widzenia. Wreszcie założył ręce za plecy i ruszył miarowym krokiem do ściany i z powrotem. — To ja, Pawle — cicho powiedział Kamiński. Zdjął czapkę i zmiął ją w rękach. Sudoplatow zatrzymał się gwałtownie i podniósł głowę. Patrzył ze zdziwieniem na niepozorną sylwetkę przyjaciela. Wreszcie, nie mówiąc ani słowa, podszedł do niego i objął go. — No cóż, zmieniłeś się trochę. Czas nas nie oszczędza. Jedziemy do mnie. Emma czeka z obiadem. Usiłował ukryć zakłopotanie i wzruszenie na widok przyjaciela, którego obozowe lata zmieniły nie do poznania. — Jesteś kimś ważnym w NKWD? — powiedział Kamiński. — To ty doprowadziłeś do zwolnienia mnie z obozu? — I ciebie, i wielu innych. Sudoplatow wziął jego tobołek i skierowali się ku wyjściu. — Potrzebujemy fachowców — powiedział, gdy wsiedli do samochodu zaparkowanego przed dworcem. — Od lipca 1941 roku jestem szefem zarządu operacji specjalnych. Moim zastępcą jest Eitington. Znasz go, brakuje doświadczonych ludzi. Poszedłem do Berii i zaproponowałem, żeby zwolnić z więzień i obozów około 140 byłych pracowników wywiadu i kontrwywiadu. Zgodził się i polecił Kobułowowi podpisanie waszych zwolnień. No i jesteś. Weszli na pierwsze piętro wielkiej kamienicy przy ulicy Gorkiego. Sudoplatów otworzył drzwi i puścił przodem Kamińskiego. Emma, żona Sudoplatowa, choć spodziewała się wizyty starego przyjaciela i przygotowała pokój gościnny, nie poznała go. — No, nie przejmuj się tym — pocieszał ją, gdy rozpłakała się na jego widok. — Zmieniłem się, ale żyję. Nawet nie wiesz, Emmo, ile to znaczy. — Wania, musisz coś wiedzieć. Sudopłatow czuł się nieswojo, patrząc jak żona, która od 1921 roku pracowała w tajnej policji, wita starego przyjaciela z wywiadu. Piętro wyżej mieszka Mierkułow, generał radziecki, który studiował razem z Berią na Politechnice. Podjął służbę w ČK GPU w Baku. Stanął na czele NKGB. Po rozłączeniu organów bezpieczeństwa ponownie kierował wywiadem i całą policją. Był odpowiedzialny za kaźń polskich oficerów w 1940 roku. W latach 46-50 kierował radziecką komisją repatriacyjną działającą w Polsce i w Niemczech. Objął również stanowisko ministra kontroli państwowej. W 53 roku sądzony przez Trybunał Specjalny został skazany na śmierć. Czasami Mierkułow zagląda do nas, aby omówić ważne sprawy. Nigdy nie uprzedza. Jak przyjdzie, to dam ci znak. Idź do sypialni. To byłaby niezręczna sytuacja, gdybyście się spotkali. Kamiński pokiwał głową. Był wolny, ale nie był równy innym obywatelom. Wypuszczono go, ale nie zmazano win, nie zrehabilitowano, nie odwołano oskarżenia. W dalszym ciągu był zdrajcą narodu oskarżonym o spisek przeciwko Stalinowi i partii. Zdawał sobie sprawę, że wszechwładne NKWD zwolniło go równie łatwo, jak torturowało i zamknęło na 20 lat w obozie. Być może, gdy wykona zadanie, znowu po niego przyjdą i wywiozą na Syberię. Czuł, że nie zniósłby tego i w cichości przyrzekał sobie, że gdy usłyszy łomot do drzwi, wyskoczy oknem albo rzuci się na nich, żeby go zastrzelili. Niech to cię nie trapi, Pawle, powiedział do siebie. To i tak lepsze niż plac apelowy w obozie w Milusińskiej oblasti. Niedługo mieszkał u Sudopłatowa. Po dwóch tygodniach gospodarz zawiózł go do swojego biura i tam zapoznał z zadaniem. Kamiński dowiedział się, że ma przedostać się do Żytomierza i zorganizować siatkę wywiadowczą. Odzyskiwał już siły. Zapadłe policzki wypełniły się, a skóra na twarzy, ziemista i sucha po obozowym głodzie, traciła chorobliwy wygląd, aczkolwiek plamy po odmrożeniach pozostały. Zapuścił wąsy. Kupił garnitur z kamizelką, który upodabniał go do francuskiego kupca. Niemcy zbierają siły, wyjaśniał pewnego lutowego poranka Sudopłatow. Zatrzymał się przed mapą Związku Radzieckiego wiszącą na ścianie, pod którą stały jeszcze paczki dokumentów, ślady niedawnej ewakuacji biur tajnych służb do Kujbyszewa, przeprowadzonej w listopadzie 1941 roku, gdy Niemcy podchodzili pod Moskwę. Saperzy instalowali wówczas ładunki wybuchowe w piwnicach budynków NKWD. Więźniów, których nie zdążono zastrzelić na miejscu, pakowano do ciężarówek i wywożono do więzienia w Kujbyszewie, mieście, które miało stać się nową stolicą Związku Radzieckiego. Twoje zadanie jest już określone. Jutro wieczorem wyruszysz do Żytomierza. A jak tam dotrę? To chyba daleko za linią frontu. Kamiński zaniepokoił się, że każą mu skakać ze spadochronem. Polecisz kukuruźnikiem. Niewygodnie, ale pewnie. Musicie lądować po drodze. W nocy Niemcy nie mają szans na dostrzeżenie tego samolociku. Wylądujesz na łąkach, na północnych przedmieściach. Sygnał z ziemi to litera M podawana alfabetem Morsa latarką. Po wylądowaniu litera P. Będą tam towarzysze z oddziału Czerwonej Barykady. Dowódca pseudonim Motor. O, to jego zdjęcie. Sudopłatow wydobył z szuflady biurka zdjęcie chłopaka w wieku 17-18 lat. Hasło centrala. Odzew, miasto. Przewieziecie ze sobą rozkazy i materiały wybuchowe. Pierwszą noc spędzisz zapewne u nich, potem dostarczą cię do miasta i podadzą adresy bezpiecznych miejsc. Zorganizujesz siatkę. Interesują nas przede wszystkim transporty wojskowe przechodzące przez miasto. Na początku będziesz korzystał z radiostacji oddziału Czerwonej Barykady. Później doślemy ci radiotelegrafistę. Masz jakieś pytania? Kamiński pokręcił głową. Cieszę się, że znowu jestem w pracy, powiedział bez przekonania. Sudopłatow spojrzał na niego podejrzliwie. Podpisałem się pod twoim zwolnieniem, powiedział jakby ostrzegawczo. Kłamał. Nie był tak nieostrożny, żeby podpisywać zwolnienie wroga ludu. Wiedział, że może nadejść czas, kiedy taki dokument stanie się koronnym dowodem przeciwko niemu. Podsunął go więc swojemu szefowi. Jednak gdyby Kamiński zawiódł, nie wykonał zadania lub zdradził, wówczas fakt, że Sudopłatow zaproponował zwolnienie go z łagru, też wykorzystano by przeciwko niemu. Następnego wieczoru Kamiński, ubrany w ciepły skórzany kombinezon, wystartował z niewielkiego polowego lotniska na przedmieściach Moskwy. Leciał kukuruźnikiem, popularnym radzieckim dwupłatowym samolotem PO-2, początkowo nazywanego U-2, skonstruowanego przez Polikarpowa w 1926. Był to jeden z niewielu samolotów w historii lotnictwa produkowanych w niezmienionej postaci przez 25 lat. U-2 wykorzystywano głównie jako samoloty cywilne i szkoleniowe, a po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej używano ich do szkoleń pilotów, zadań rozpoznawczych, łącznikowych. Opracowano również kilka wersji samolotu bojowego i mimo przestarzałej konstrukcji wykorzystywano je powszechnie na froncie. Zbudowano około 40 tysięcy tych samolotów, nazwanych po śmierci konstruktora PO-2. Dane taktyczno-techniczne, silnik o mocy 145 koni mechanicznych, rozpiętość 11,4 metra, długość 8,1 metra. Maksymalna masa startowa 1030 kg. Maksymalna prędkość 150 km na godzinę. Zasięg 630 km. W baraku na skraju, gdzie przygotowywał się do startu, spotkał dawnego znajomego, o którym sług zaginął w 1937 roku, Dmitrija Miedwiediewa. On też został aresztowany, oskarżony o to, że jego brat związał się z opozycją trockistowską. Kamiński patrzył spod oka na starego znajomego, udając, że nigdy przedtem go nie widział. Łagiernicy nie powinni manifestować swoich uczuć i przyjaźni. Były dla nich niebezpieczne. Nigdy też Kamiński nie dowiedział się, co później stało się z Miedwiediewem, który przerzucony do Briańska miał więcej szczęścia niż on. Podróż przebiegała bez większych niespodzianek, chociaż w pewnym momencie zostali dostrzeżeni z ziemi i grupa żołnierzy otworzyła do nich ogień z karabinów. Pilot jednak zniżył lot tuż nad korony drzew i szybko przemknęli nad niebezpiecznym miejscem. Później wszystko przebiegło zgodnie z planem. Pierwszą noc spędził w partyzanckiej ziemiance, kilkanaście kilometrów od miasta. Następnego dnia wyruszył do Popa, który przed wojną działał dla NKWD. Był zadowolony z tego kontaktu, gdyż uważał, że przy jego pomocy szybko dotrze do środowiska, gdzie mogłoby mu dostarczyć ważnych informacji o ruchach niemieckich wojsk i transportach jadących na wschód. Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma czwarta. Koniec ścieżki drugiej.